Rozmowy nocą.
Dziś w rozmowach nocą moim i Państwa gościem jest Jakub Kornacki, aktor, muzyk, wykładowca, scenarzysta, reżyser, ale przede wszystkim mąż i ojciec. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
No właśnie, tych tytułów można by tutaj mnożyć, ale ponieważ dzisiaj chciałem porozmawiać i o teraźniejszości trochę, i o przyszłości, i o tym czasie, w którym jesteśmy zanurzeni dzisiaj, jak sobie radzić z codziennością w domu, będąc jednocześnie poza nim, bo praca, bo spektakle, bo obowiązki i kolejne zadania. A do tego jeszcze czas, który prowokuje nas trochę do refleksji, do zwolnienia, do zatrzymania się wręcz nawet, niektórzy mówią. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Czy jest jakaś metoda, a może też aktor ma jakiś pomysł na to, żeby znaleźć jakieś najlepsze rozwiązania? Czy są takie rozwiązania w ogóle?
Znaczy chyba głównie, jak już mnie pan o to pyta, nie ustaliliśmy przed wejściem na antenę, czy będziemy na pan.
Myślę, że będzie łatwiej, jak po prostu przejdziemy, znamy się doskonale, się, więc i państwu będzie też łatwiej.
No więc skoro już tak o to pytasz, to chyba głównie będę się dzielił tym, co mi nie wychodzi.
Ale mam nadzieję, że z tego, co nie wychodzi, potem znajdziemy jakieś rozwiązanie.
Płyną pewnie jakieś wnioski. No tak, tak, oczywiście. Tylko po prostu chciałem jakby na początek przekuć pewien balon takiego, nie wiem, autorytetu rzekomego, z którego to miałbym przemawiać, bo to na pewno nie taka sytuacja jest. No właśnie, zatrzymanie się. Ja kiedyś sobie wyobrażałem, jak się zbliżałem do premiery mojej pierwszej płyty autorskiej, to sobie wyobrażałem, że całe moje życie się zmieni. Jak ta płyta się ukaże.
I płyta się ukazała.
Jak ją wezmę do ręki.
A życie się nie zmieniło.
Tak, jak będzie u mnie leżała na półce w jakiejś gablocie chwały, jak ją będę mógł sprzedać ludziom. I coś, wyobrażałem sobie bardzo mgliście, że coś się zmieni.
Ale jakieś marzenia były.
No pewnie, że były, tylko że później przyszła druga płyta, w międzyczasie przyszła książka i kolejna książka i okazało się, że przybywa tych rzeczy na tej półce, ale kompletnie nic się nie zmienia. W takim sensie, że
trochę, to jest trochę tak jak z małżeństwem albo z byciem w narzeczeństwie, że ja go zmienię albo on mnie zmieni i będziemy tacy w ogóle jak w skowronce.
Także no, nasunąłeś mi tu na myśl słowa jednej z piosenek śpiewanych przez Raz, Dwa, Trzy, przez Adama Nowaka. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. I jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. I dla mnie Wielki Post jest takim czasem ciągłego zadawania sobie pytania. Ale po co?
To takie trochę podstawowego pytania chyba.
No podstawowego, tylko okazuje się, że te podstawowe pytania, one teoretycznie, nawet jeżeli znajdujemy na nie odpowiedzi, potrafimy sobie zwerbalizować tą odpowiedź, to potem życie, takie codzienne wstawanie i kładzenie się, zgodne z tą odpowiedzią. To jest najtrudniejsze. Ta odpowiedź przełożona na praktyczne moje tu i teraz, na praktyczne moje wstawanie rano, na to, żeby spojrzeć w oczy tej osobie, która poświęciła mi kilkadziesiąt lat swojego życia i oddała mi najlepsze lata swojego życia. I żeby na nowo patrzeć na nią jak na jakąś tajemnicę. Na nowo ją odgadywać. Na nowo sobie przypominać, po co? No dobra, robię coś tam. Czasem mi lepiej wychodzi, czasem gorzej, czasem mam zwycięstwa. No ale po co?
To takie egzystencjalne trochę, powiedziałby jakiś filozof pewnie pytanie, a upraszczamy je do pytania po co. Można dodać dlaczego i tak dalej. Tutaj możemy różnie pytać o to, co tak naprawdę w życiu najważniejsze, bo tak naprawdę chyba sobie trzeba odpowiedzieć. I to dobry czas jest chyba ten wielkopostny. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, bo to tak naprawdę nie w tym rzecz. Tylko żeby zadawać sobie w ogóle pytania chyba. Bo czasami to tak płyniemy trochę z takim nurtem.
No właśnie myślę, że...
I nie zadajemy sobie tych pytań.
Myślę, że w ogóle sam ma ciekawość człowieka, kiedy znajduje w sobie taką przestrzeń niepewności. I to, że daję sobie czas na to, nawet żeby to pytanie ponurtowało, żeby zburzyło we mnie tą pewność, którą miałem do tej pory. Już samo to powoduje, że troszkę inaczej, z większą czujnością patrzę na innych ludzi. Może zanim powiem, to uważnie ich posłucham. I rzeczywiście powiedziałeś o tym, co ja dzisiaj jadąc do studia sobie bardzo mocno jakby to kładłem w głowę. Dobra, Wielki Post, mamy rozmawiać o Wielkim Poście. Ale post jest też taką przestrzenią bardzo uniwersalną dla każdego człowieka. I chrześcijanin, i niechrześcijanin, i wierzący, i niewierzący. Kiedy zrzucamy balast, to co czasem to życie przelatuje przez nas z prędkością pociągu i nie mamy w ogóle chwili na to, żeby zobaczyć, przyjrzeć się, dobra, ale czy ja w ogóle jeszcze zmierzam w tym kierunku, który kiedyś sobie wybierałem, który chciałem, bo codzienność, bo szybko, bo deadline'y, bo trzeba się wyrobić, bo rachunki, bo kredyty. Ale ta przestrzeń takiej pustki, którą dzisiaj coraz trudniej w sobie znaleźć. Ja w ogóle kiedyś przeczytałem, że dzisiaj w dzisiejszych czasach człowiek i w ciągu jednego dnia przetwarza więcej informacji niż w średniowieczu przez całe życie.
To jest trochę porażające.
No i to myślę, że to jakoś znaczy we mnie to budzi przerażenie. Czy to nie wywołuje w nas stanu takiego zabałaganienia i duchowego, i mentalnego, którego się już potem nie da odzobaczyć.
Ja tak sobie myślę, że ty masz trochę komfort, bo tak, z jednej strony masz wspaniałą żonę, która jest również człowiekiem nietuzinkowym, bo może ci podpowiadać, jak sobie radzić z różnymi problemami, bo jest też psychologiem. Ale to nie o to chodzi tak naprawdę, żeby znowu mieć wokół siebie grono, które będzie podpowiadać, tylko samemu znaleźć chyba trzeba w sobie na tyle moc i sił i gdzie jej szukać, żeby w ogóle zmierzyć się z pewną rzeczywistością, w której ja tu i teraz jestem zanurzony, coś robię w ciągłym niedoczasie, bo ciągle brakuje, bo ciągle gdzieś nam nie starcza. Jak odpowiedzieć sobie na to pytanie, które sam też zadałeś, po co to wszystko robimy? Gdzie szukać? Czy ten czas, w którym teraz jesteśmy, on pozwoli na to, żeby znaleźć tę odpowiedź?
No właśnie, czy to my będziemy stwarzać ten czas, czy ten czas, przepraszam za rym, stworzy nas?
I będzie płynął.
I jak to będzie? Czy my będziemy płynąć jak śmieci, brudną rzeką? Czy znajdziemy w sobie taką determinację? Bo to wymaga coraz więcej siły, żeby się temu oprzeć. Ja mówię, pozwolę sobie też na takie prywatne wyznanie. Ja to mówię z pełną świadomością, że w tej chwili sam też doświadczam uzależnienia od telefonu, od internetu. Mi się strasznie trudno z tym dzisiaj zmaga, nawet w czasie Wielkiego Postu, gdzie tam sobie jakieś założyłem postanowienia i okazuje się, że przegrywam z własnym nawykiem raz po raz. Więc broń Boże, nie mówię tego z pozycji kogoś, kto czuje się tutaj zwycięzcą. Nie. Ale też jakby z biegiem lat coraz większy we mnie rośnie taki niepokój. No właśnie, a ile czasu jeszcze nam zostało? Ile czasu mi zostało na to, żeby odbudować w sobie taką przestrzeń wewnętrznej wolności i decydować o tym właśnie, czy ten czas kreuje mnie, czy to ja chcę stwarzać ten czas, w którym żyję.
Ja przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, wiem, że ono może być bardzo interesujące, już mi się coraz bardziej podoba, ale nie dlatego, że ilekroć mam okazję z tobą rozmawiać, Jakub, to gdzieś zawsze szukamy jakichś takich pozytywnych rozwiązań i to mi się najbardziej podoba, bo najpierw można ponarzekać, tak jak to my Polacy lubią ponarzekać, a potem szukać jednak rozwiązań. I dla mnie najważniejsze jest znalezienie tego właśnie, tej drogi i szukania rozwiązań. Ale tak ten czas, o którym mówimy, ten Wielki Post, to jest też taki okres, kiedy w zasadzie musimy coś stracić niż zdobywać. Czy nam się to podoba? Chyba lubimy być jednak zwycięzcami, odkrywcami i szukaczami takich różnych doznań. A tutaj każe nam się szukać minimalizmu pewnego rodzaju i szukania takiego zanurzenia się w pustce. To wcale nie jest na dzisiejsze czasy łatwe, niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy.
I teraz ta cisza to jest pora na mnie, tak?
Nie, ta cisza to jest też taki moment, żebyśmy sobie może jakąś refleksję posunęli, bo w ogóle za mało chyba ciszy jest.
No to moglibyśmy teraz zrobić taką długą pauzę dla słuchaczy. Ale dobra, to ja spróbuję na to odpowiedzieć, bo radio chyba nie za bardzo lubi ciszę. To teraz opowiem o takim moim małym, może niekoniecznie zwycięstwie, ale rzeczywiście poczuciu spełnienia, które się zrodziło z takiej pustki, z takiego umierania. Był taki czas, kiedy byłem solistą Teatru Muzycznego w Gdyni i tempo pracy było tak szaleńcze, że w pewnym momencie stwierdziłem, że już jakby właśnie znikam. Nie ma mnie w ogóle. Jestem pomiędzy jedną rolą a drugą, pomiędzy próbą a jakimiś innymi zajęciami i w ogóle nie ma mnie w tym wszystkim. Rozpuszczam się w tej gonitwie, jakbym latał z pustą taczką, jak ci budowlańcy z dowcipu, którzy biegają z pustą taczką, bo nie mają czasu załadować. I odszedłem z Teatru Muzycznego w Gdyni w roku 2008, jeśli dobrze pamiętam, bez żadnego planu, co dalej. Kompletnie. Pamiętam dziś takie poczucie właśnie gruntu usuwającego mi się spod nóg. Czułem, że po prostu muszę to zrobić. I wyszedłem wtedy, była zima na plaży. Chyba w Orłowie albo w Sopocie to było. Patrzyłem na statki przepływające i sobie uzmysłowiłem, Boże, mieszkam tu od 6 lat i nie miałem czasu popatrzeć na morze, na zatokę. I był taki czas totalnego dołu, kiedy z tego... Ja miałem poczucie, pracując w Teatrze Muzycznym, tam jest zawsze bardzo wesoło, bardzo gwarnie, to są młodzi, rozśpiewani, rozkrzyczeni, roześmiani ludzie, duży zespół, zawsze dużo się dzieje, jest głośno na korytarzach. I nagle wpadłem w pustkę. I było tak strasznie cicho, strasznie cicho. I dopiero po jakimś czasie w tej pustce zacząłem odkrywać, że uczę się obserwować świat, uczę się wymyślać bajki dla moich dzieci. Potem zacząłem te bajki spisywać. I po paru latach, jakby w tej pustce dopiero mógł się zrodzić jakiś taki mój też wewnętrzny monolog. Dobra, czy ja mam pewne rzeczy o świecie do powiedzenia od siebie, ludziom? Gdyby nie to, to chyba bym nigdy w życiu nic nie napisał. Zawsze jak, bo ja tu już parę razy byłem w tym radiu i zawsze jak mnie, Andrzej, zapowiadasz, to już powoli się oswajam z tym, że wymieniasz, że i scenarzysta i coś tam, i że autor tego śmego i owego. Myślę sobie, Boże, naprawdę... Ale tego by nie było bez pustki, bez wejścia w pustkę.
Pozwól, że ci przerwę teraz na chwilę, bo tak sobie myślę o tym, o tych 40 dniach, które, no właśnie, czy one są potrzebne? I to cały czas będę to powtarzał. Tu nie chodzi o to, żeby być religijnym lub być ateistą. Tylko czy taki czas właśnie, ty mówisz o pustce i o tym, że dopiero po takim własnym wejściu w siebie i odnalezieniu siebie, bo to myślę, że każdemu nam grozi, jeżeli gdzieś pędzimy, gdzieś się zatracamy w jakichś naszych działaniach. Każdy z nas, jak nie zatrzyma się, może nawet ktoś mi powiedział ostatnio, warto wyskoczyć z tego pędzącego pociągu, zatrzymać się, rozpalić ognisko i zastanowić się nad tym, co do tej pory się działo. Czy to trochę jest tak, że im szybciej, im prędzej coś próbujemy osiągnąć, tym nam trudniej jest wyskoczyć z tego pociągu, tylko tak płyniemy jak te śnięte ryby z prądem.
Myślę, że przede wszystkim w ogóle świat i życie człowieka możemy zobaczyć w pełni barw i w pełnej perspektywie dopiero z dystansu. Znaczy musi być ten moment oddalenia. Więc musi być też doświadczenie pustki, która w pierwszej chwili boli, jest niewygodna, jest czymś takim przerażającym nawet. I trzeba mieć odwagę przez to przejść, żeby w ogóle usłyszeć siebie. To jest coraz trudniejsze, im bardziej właśnie żyjemy w świecie, który jest coraz większą łatwością, jeszcze zanim zdążymy pomyśleć o tym, że chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć, to już nam podpowiada, czego być może byśmy chcieli, albo czego byśmy się chcieli dowiedzieć. Myślę, że coraz trudniej jest utrzymywać takie stałe przyjaźnie, stałe relacje w momencie, kiedy ma się 1500 albo 3000 znajomych na fejsie. To
z których możesz liczyć na przykład na jednego.
No, na przykład, a może go w ogóle nie być na fejsie właśnie tego jednego, który naprawdę się liczy, nie? Więc ten moment, żeby zobaczyć te kolory w prawdzie. I kiedyś, mam nadzieję, że tu nie naruszymy żadnych reguł, bo nie będę prezentował żadnego producenta, ani żadnej marki, ani nic takiego. A kiedy zobaczyłem taki film, który mnie 3 razy pod rząd go oglądałem, 3 razy się poryczałem, a dopiero potem zobaczyłem, że to jest reklama. Ale czego to jest reklama? To jest reklama, która pokazuje ludzi, którzy nigdy w życiu nie widzieli kolorów. Daltoniści, którzy pierwszy raz w życiu, a już dorosły chłop, żonaty, dzieciaty, czasem nawet i dziadek mający wnuki, pierwszy raz w życiu zakłada okulary. I może nikt z nas nie wie, jakie kolory są piękne, tak jak ten człowiek to wie. Warto poszukać w internecie. Rzućcie sobie, drodzy słuchacze, słuchaczki, to hasło. Pierwszy raz w życiu zobaczył kolory. Jak ci ludzie płaczą ze szczęścia. Wszyscy, co do jednego. No myślę, że takie doświadczenie, piękna świata, piękna naszego życia, rodzi się z braku, z pustki.
Ja z przerażeniem trochę czytam też dane statystyczne, które mówią, że coraz więcej ludzi jest samotnych, coraz więcej ludzi przeżywa różnego typu dramaty, nieszczęścia, podejmuje różne decyzje, takie, a nie inne. Ma problemy z codziennością, z życiem własnym, z otoczeniem. Ale ty powiedziałeś i myślę, że tu chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, co w takim razie warto. Bo na to pytanie, po co tak naprawdę żyje i czemu warto się poświęcić, co jest ważniejsze niż ta nasza codzienność, ten tryb taki, który włączamy rano, idziemy do pracy albo do szkoły, albo na studia, potem przychodzimy, idziemy po zakupy, idziemy na spacer, do kina i tak ciągle to samo się kręci. I refleksja jaka po tym wszystkim, po takim dniu, po tygodniu, po miesiącu, po roku. Święta idą, kolejny post, kolejny okres wyrzeczeń i tak dalej, i tak dalej. To wszystko idzie takim I to pytanie, które paradoksalnie zadałeś na początku, po co? Po co to wszystko? No to jest pytanie, które zadają sobie ludzie w Polsce, tutaj na Pomorzu, na Ukrainie, w Rosji, w Japonii dalekiej, Ameryce Południowej i tak dalej, na całym świecie.
No to jednak... Myślę, że to, co dla mnie jest jakimś takim azymutem, który mi coraz mocniej świeci gdzieś na horyzoncie, tam, gdzie idę, to jednak wrócę do chrześcijaństwa, bo nie sposób. Myślę, że dla mnie takim azymutem jest to odkrycie, że człowiek jest... Człowiek, którego spotykam, jest tajemnicą, którą można odkrywać przez całe życie i nigdy nie odkryć i wciąż czuć się niesamowicie obdarowanym, że go mam, że go spotkałem. To jest to, czego mnie uczy chrześcijaństwo. Że jedno ludzkie serce jest skarbem większym niż cały świat. I odkrywanie tego serca. Wiadomo, że to jest trud, jak już się znamy jak łyse konie i już wydaje się, że wszystko o sobie wiemy, ale tak naprawdę w pewnym momencie ja sam to po sobie odkrywam, że jeżeli mi się wydaje, że już niczym nie zaskoczę i niczym nie zostanę zaskoczony, to gdzieś to znaczy, że moje lenistwo wygrało. A to wcale nie znaczy, że nie ma nic do odkrycia. Bo człowiek zawsze jest kosmosem. I to mnie napędza dzisiaj. Dzisiaj rzeczywiście tak jest, że przede mną jest bardzo długa kolejka projektów różnych artystycznych, teatralnych i nie tylko, wspaniałych tematów, które gdzieś tam mnie znalazły. Wierzę, że to one mnie znalazły, a nie ja je. I gdzieś chcę się jak najszybciej je napisać, żeby zdążyć. Ale w pewnym momencie przychodzi wieczór i siadamy razem przy stole. I wiem, że nie ma nic cenniejszego od tego czasu spędzonego po prostu razem na gadaniu o głupotach albo nawet na tym, że siedzimy, milczymy i nic się nie dzieje.
Ja tak podskórnie czuję, że kierujesz to swoje serce w stronę swojej małżonki, która nas na pewno słucha.
No pewnie, że tak.
No nie jest to żadne odkrycie oczywiście, bo razem jest zdecydowanie łatwiej. Łatwiej jest iść przez życie z różnymi pomysłami, ich realizacją. ale też problemami, które nam towarzyszą i pokonywaniem tych trudnych momentów w naszym życiu. Chciałbym Cię na koniec, pozdrawiając oczywiście Twoją żonę i kochane Twoje dzieci i Państwa, małżonków i żony i dzieci i tych, którzy się kochają po prostu, zapytać o takie przesłanie, które gdzieś do mnie się przykleiło w ostatnim czasie, ojca Pio, takiej wyjątkowej postaci, myślę, i dla tych. On towarzyszył i tym, którzy wierzyli i nie wierzyli, i bardzo go był osobą bardzo lubianą. I on takich, i znalazłem na ten czas, w którym jesteśmy, 10 takich rad, by dobrze przeżyć ten czas. Jedną z tych rad jest: postaraj się o cierpliwość, ale też jest: nie trać nadziei. Jest jeszcze oczywiście więcej tych myśli i pozostawię to Państwu, żebyście to też odkrywali, ale myślę sobie o tej cierpliwości i nie traceniu nadziei. Myślę, że to jest ważne, żeby właśnie to nasze życie nie było takie infantylne, proste, tylko takie pełne właśnie odkrywania czegoś nowego.
Pamiętam, jak mój syn uczył się chodzić i zupełnie inaczej towarzyszyła mu żona, a zupełnie inaczej ja. Ona trzymała go za ręce cały czas, żeby dać mu to permanentne poczucie bezpieczeństwa. A kiedy ja mu towarzyszyłem, zupełnie inaczej. On się chwiał, on w każdej chwili był na granicy wywrotki, ale ja go nie trzymałem za ręce. Ja byłem o pół kroku z tyłu, żeby go złapać wtedy, kiedy naprawdę będzie tego potrzebował. I wbrew pozorom, to jest odpowiedź na twoje pytanie, bo jeżeli ktoś mnie pyta o nadzieję, to zawsze we mnie rodzi to pytaniem na pytanie. No dobra, a gdzie jest źródło mojej nadziei? Ja wierzę, że mam takiego ojca. Nawet jak nie czuję, że on jest, to on zainterweniuje wtedy, kiedy naprawdę będę tego potrzebował. To jest moja nadzieja.
Drodzy Państwo, z tą nadzieją, z tą refleksją Jakuba Kornackiego zostańmy dzisiejszego wieczoru. Bądźmy razem, przytulmy się do siebie. Myślę, że ten czas, w którym jesteśmy zanurzeni dzisiaj, to taki czas nie tylko refleksji, pozbywania się swoich jakichś złogów, ale czas pełen właśnie nadziei. Jakub Kornacki był moim i Państwa gościem.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Rozmowy nocą.